Po obrzędach wstępnych i liturgii słowa następuje liturgia eucharystyczna. O tych dwóch pierwszych częściach mówiłem w poprzednich katechezach, które nazywane są katechezami mistagogicznymi, wyjaśniającymi misterium wiary, jakim jest Eucharystia, tajemnicą. Omówiliśmy już też pierwsze elementy liturgii eucharystycznej, czyli przygotowanie darów ofiarnych oraz prefację. Czas na jej kolejne części. W mszale rzymskim, który jest dzisiaj, z którego korzystamy w czasie liturgii eucharystycznej, mamy 10 modlitw eucharystycznych przekazanych do ogólnego użytku w całym Kościele powszechnym. Jest to tak zwany kanon rzymski, czyli modlitwa eucharystyczna pierwsza, ten najstarszy, najbardziej rozbudowany też treściowo, który obowiązkowo jest używany przez celebrańców na przykład w Wielki Czwartek i może być używany każdego innego dnia oczywiście. Oprócz kanonu rzymskiego mamy 3 posoborowe modlitwy wiernych, modlitwy eucharystyczne, 2., 3. i 4., przy czym najczęściej nam znana jest i najczęściej przez celebransów używana 2. modlitwa eucharystyczna, a zatem mamy już wymienione 4. Później mamy 5., tak zwaną 5. modlitwę eucharystyczną w 3 wersjach. Oprócz tego mamy 2 kolejne, są to modlitwy o pojednaniu, najczęściej używane przez celebransów w okresie Wielkiego Postu. Mamy już zatem 7 i 3 pozostałe to tak zwane modlitwy eucharystyczne z udziałem dzieci. Proste w budowie zdania, dosyć jasno i przejrzyście ukazujące rolę osobą Boga Ojca, rolę Jezusa Chrystusa, rolę zbawczą i działanie Ducha Świętego, stosowane zazwyczaj przy okazji właśnie celebracji z najmłodszymi członkami Kościoła. A zatem 10 modlitw we mszale rzymskim. Przejdźmy zatem do kolejnych elementów. Jak wspomniałem wcześniej, już mówiłem o przygotowaniu darów ofiarnych i prefacji. Czas na to, co nazywamy z języka łacińskiego sanctus. Śpiew święty. Jest to tak zwana aklamacja. Aklamacja może wam się kojarzy z czymś, co ma miejsce na przykład w parlamencie. Jest poddawany jakiś wniosek, aby na przykład przyszły rok był rokiem Jana Pawła II i wszyscy przez aklamację się zgadzają. Czyli nie ma głosowania, jest powszechna zgoda i jednomyślność na jakiś pomysł, na jakąś propozycję. A zatem sanctus, śpiew, święty, święty, święty jest aklamacją. Wszyscy zgodnie mówią, zgadza się, Bóg jest święty, po 3-krotnie święty. Trójka, dla Żydów liczba boska. Trójka, wzmocnienie tej świętości, wyrażenie szczególnej świętości. Jednocześnie ta pieśń nas wprowadza w to, co za chwilę będzie jakimś szczególnym przeżyciem, bo będzie momentem konsekracji. Jezus obecny już nie tylko w swoim ludzie zgromadzonym w Kościele, nie w znaku celebransa, nie tylko w tym, co jest jego znakiem ołtarzu ofiarnym, nie tylko w śpiewie, który też jest znakiem obecności Chrystusa, ale w postaciach, nie tylko w słowie, które właśnie było proklamowane w pierwszej części mszy świętej, ale za chwilę stanie się obecny w postaciach eucharystycznych. Aklamacja. Święty, święty, święty. Tak naprawdę ten śpiew jest zbudowany z 3 jak gdyby wycinków fragmentów biblijnych. Z Księgi Izajasza, 6:3, z Psalmu 117 i wreszcie Ewangelia Świętego Mateusza, 21, gdy Jezus kracze do Jerozolimy. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Dlatego też ta pieśń powinna być śpiewana lub ewentualnie recytowana przez wszystkich. Niedopuszczalne jest, żeby śpiewał to tylko chór. Zdarzało się być mi świadkiem jakichś wielkich celebr, gdy wspaniały, potężny chór przy akompaniamencie jeszcze wspanialszych i cudowniejszych wielogłosowych organów wykonywał tę pieśń, a ludzie stali, jakby to było milczenie owiec. To nie jest moment, żeby zachwycać się wspaniałością, świetnym wyszkoleniem kantora czy też chórzystów. ta pieśń powinna być śpiewana przy wszystkich, choć może przez wszystkich, choć oczywiście nie wyłączając chóru. Po pieśni Święty, Święty, Święty mamy tak zwany post sanctus. To jest swego rodzaju przejście. To są te słowa, gdy celebrant mówi: zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Od śpiewu święty właśnie do epiklezy konsekracyjnej, gdy za chwilę ksiądz wyciągnie dłonie nad postaciami eucharystycznymi, właśnie się pojawia to przejście. Potwierdzenie. Wszyscy w aklamacji, czyli zgodnie powiedzieli: Bóg jest po trzykroć święty, a celebrant jakby jeszcze raz to zamyka i mówi: macie rację. Tak, Boże, zaprawdę święty jesteś, źródło wszelkiej świętości. W drugiej modlitwie eucharystycznej to jest właśnie to krótkie zdanie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. W trzeciej modlitwie już jest to zbudowane. Zaprawdę święty jesteś, Boże, dlatego wielbi Cię i tak dalej, i tak dalej. Jest nieco rozbudowana formuła, a w czwartej jeszcze dłuższa. Jak gdyby opisująca historię zbawienia w czwartej modlitwie eucharystycznej. Po tym tak zwanym post sanctus, przejściu ze święty święty, wchodzimy w moment, który jest nazywany jest wspomnieniem tajemnicy dnia. Nie ma miejsca to codziennie. Ten tekst nie jest czytany, ale w niedzielę i ważniejsze uroczystości. W niedzielę ksiądz mówi: zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał swego Ducha. Dlatego prosimy Cię i wtedy wyciąga dłonie nad postaciami eucharystycznymi. Tak samo w inne ważne uroczystości. Gdy ostatnio było w niebowstąpienie, gdy teraz będzie zesłanie Ducha Świętego, wtedy są przypisane dodatkowe te modlitwy, które właśnie wspominają ten dzień. Zaprawdę święty, bo jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście wspominamy dzień zesłania Ducha Świętego, w którym... No i celebrans opowiada w tym fragmencie, co szczególnego jest, że dzisiaj jesteśmy razem, a co było ważne w historii zbawienia i te właśnie to dzisiaj celebrujemy. Po wspomnieniu tajemnicy dnia, którą, jak powiedziałem, nie dzieje się codziennie, bo jeśli nie ma szczególnego święta, uroczystości, czy też nie jest to niedziela, to tego fragmentu, ten fragment nie istnieje w liturgii. Rozpoczyna się tak zwana epikleza konsekracyjna. Epikleza to jest wezwanie do Ducha Świętego. Oto celebrans prosi Ojca, aby zesłał swego Ducha, by to chleb i wino stały się ciałem i krwią. Całą Trójcę mamy. Celebrans w imieniu nas wszystkich, to nie jest jego prywatna prośba. Prosimy Cię, nie mówi proszę Cię jak ksiądz. Prosimy Cię, Ojcze, ześlij Ducha swego, aby ten chleb i wino stały się ciałem i krwią. Epikleza. Prośba skierowana do Boga Ojca, aby mocą Ducha Świętego przemienił te postacie eucharystyczne. Wtedy mszał rzymski podkreśla, celebrans powinien te słowa wypowiadać ze szczególną dbałością i namaszczeniem. Cała Eucharystia powinna być przez celebransa i każda modlitwa wypowiadana bez pośpiechu, z jego własną świadomością i dzięki temu pomagającą świadomie przeżywać te treści wiernym. Ale jeśli cała ma być tak przez celebransa z uwagą i czcią, szacunkiem odprawiana, to szczególnie przypisuje się uwagę i zwraca uwagę celebransowi, by te słowa wypowiadał ze szczególnym namaszczeniem i starannością. Oczywiście po raz kolejny przypomnę, wtedy ma dłonie wyciągnięte nad tymi postaciami, znak ten epikletyczny, niech Duch wstąpi na te postacie i uczyni, by chleb i wino stały się, i pamiętacie, kojarzycie zazwyczaj ksiądz celebrans czyni znak krzyża nad tymi postaciami, ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Po epiklesie konsekracyjnej ma miejsce opowiadanie o ustanowieniu i konsekracja. To są ten moment, w którym kapłan wypowiada słowa i dokonuje gestów Jezusa Chrystusa, przez które spełnia się ofiara. On to w noc przed swoją męką wziął chleb. To jest opowiadanie. Pierwsza modlitwa eucharystyczna mówi: w swoje święte i czcigodne ręce podniósł oczy ku niebu, do Ciebie Boga Ojca Wszechmogącego. Druga modlitwa jest krótsza, nie mówi o świętych namaszczonych dłoniach, o wzniesionych oczach ku górze, ale wziął chleb i dzięki Tobie składając opowiada, co się stało. Jest to najstarsza katecheza eucharystyczna. Gdzie o tym się dowiadujemy, co Jezus zrobił na ostatniej wieczerzy po raz pierwszy? Gdzie? W Ewangeliach? Nie. W pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale. Bo pierwszy list do Koryntian został napisany około 54 roku po narodzeniu Chrystusa. A Ewangelię dopiero 65 rok Marka. Ewangelia, następne jeszcze później. Pierwszy raz opowiadanie spisane o tym, co się wydarzyło na ostatniej wieczerzy, mamy w pismach natchnionych Nowego Testamentu, w pierwszym liście do Koryntian. Pierwsza katecheza eucharystyczna. Pisze święty Paweł: przekazuję wam to, co już wam powiedziałem, że tamtej nocy Jezus wziął chleb i dzięki Bogu składając, błogosławił i podał uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie, to jest ciało moje. Bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Bierzcie, pijcie, to jest krew moja. Jest to zatem tak zwane opowiadanie o stanowieniu i sama konsekracja, która się dokonuje. Kościół przypisuje tej moc słowom celebransa, czyli wyświęconego zgodnie z dyscypliną Kościoła Zachodniego, Kościoła Rzymskiego, prezbitera, który ma prawo sprawowania sakramentu Eucharystii. Słowa konsekracji dla wszystkich modlitw eucharystycznych ujednolicił papież Paweł VI konstytucją Missale Romanum w 1969. Wcześniej nieco się różniły. W 1969 z uwagą skupiono się, by podkreślić, jak ważne są to słowa. One są identyczne we wszystkich modlitwach eucharystycznych. I przykłada się tutaj szczególną uwagę na to, by we wszystkie tłumaczenia na całym świecie były takie same. Punktem wyjścia jest tekst łaciński, który jest oczywiście zbudowany na świadectwach ewangelicznych, na pismach Nowego Testamentu, spisanych po grecku. Słowom konsekracji towarzyszą różne oznaki kultu. Wierni albo klęczą, albo stoją i czynią głęboką inklinację. Ksiądz przyklęka zarówno po pierwszej części konsekracji chleba, a później po konsekracji wina raz, a później drugi raz przyklęka. Towarzyszy temu często okadzenie, szczególnie przy uroczystszych celebracjach. Niekiedy również dzwonienie w dzwony albo trąbka. Może kojarzycie to na celebrach z wojskiem. I jest to dopuszczalne. A niekiedy nawet w kościołach misyjnych taniec uwielbienia. Albo też śpiew. Po opowiadaniu i o ustanowieniu Eucharystii i konsekracji znowu mamy aklamację po przeisteczeniu. Ksiądz celebrans ogłasza: oto wielka tajemnica wiary. Wiemy, że po odnowieniu mszału rzymskiego mamy cztery tutaj formuły do wyboru dla księdza. Jak chce. To nie ma tu zależności, czy to jest Wielki Post, Wielkanoc, czy cokolwiek innego. Celebrans może zdecydować, czy powie po przeistoczeniu: oto wielka tajemnica wiary, czy powie: tajemnica wiary, czy powie: uwielbiajmy tajemnicę wiary, czy powie: wielka jest tajemnica naszej wiary. Cztery różne aklamacje, wezwania i cztery różne odpowiedzi wyrażające jedno. To jest kerygmat. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Najkrótsza forma kerygmatu. Dobrej nowiny. Jest to jak gdyby wzmocnienie wyznania wszystkich wiernych. Wierzymy, że to jest ten Pan, który umarł, zmartwychwstał i żyje dziś. I wkrótce Go zobaczymy powracającego w chwale. To jest dosyć nowy element wprowadzony przez posoborową reformę liturgiczną. Wcześniej tego nie było. To wyznanie wiary pierwotnego Kościoła i nas wszystkich. Tak, to jest wielka tajemnica wiary. Nie tylko to, co przed chwilą się stało w konsekracji, ale to wszystko, co się dzieje od początku mszy świętej. Całość to jest wielka tajemnica wiary. Po aklamacji, po przeistoczeniu mamy tak zwaną anamnezę. Anamneza, anamnezis, pamiątka z języka greckiego. Wspominanie. Wspominanie pamiątki Chrystusa. Celebrans w treści tej modlitwy w dalszej części wspomina, że wspominamy Jego mękę, zmartwychwstanie i chwalebne w niebo wstąpienie oraz oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Opowiada dalej historię zbawczą i naszą nadzieję, która jest w oczekiwaniu Jego powrotu. Po tej części, tak zwanej anamnezie, jest modlitwa ofiarnicza. Kapłan, celebrans w imieniu nas wszystkich prosi, by jak gdyby przez tą modlitwę ofiarniczą Kościół w zebranej na liturgii cząstce, bo my jesteśmy tylko cząstką Kościoła, jesteśmy cząstką wielkiego Kościoła, który ma ponad miliard wyznawców, ofiarowujemy siebie Bogu Ojcu w Duchu Świętym. Spraw, abyśmy my wszyscy stali się dzięki mocy Twojego Ducha, mówi celebrans, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. I to pięknie opisuje święty Augustyn. Przełom 5-6 wieku, w którym żył doktor Kościoła. On mówi, święty Augustyn, że tak naprawdę w liturgii są dwa chleby. Jeden chleb to ten z mąki i wody, który przez słowa konsekracji stanie się ciałem Chrystusem. A drugi chleb ofiarowany na ołtarzu to wszyscy wierni, którzy przez działanie Ducha Świętego, tak jak Duch Święty działa i przemienia chleb w ciało Chrystusa, tak Duch Święty może i chce działać i nas, ten drugi chleb, przemienić w ciało Chrystusa, byśmy byli widzialnie zjednoczeni z Jezusem, w jedności między sobą i uobecniali Jezusa w tym świecie. On ma konsekrować, przemieniać nasze życie. Dlatego święty Augustyn mówi, są dwa chleby, które powinny być przemienione. Ten z mąki i ten żywy, cielesny, którym jesteś Ty i ja. Byśmy stali się widzialnie w tym świecie znakami obecności Chrystusa. Co to znaczy dokładnie? To znaczy, że Jezus tu się zjada. Słyszysz, żono? Słyszysz, mężu, kiedy nie jesteś rozumiany przez żonę, żono przez męża? Jezus mówi, bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Wracasz do domu, wracasz, idziesz do pracy, gdzie masz swoich pracowników, czy szefa przełożonego, czy sąsiada złośliwego, czy kogoś, czy dzieci, które Ciebie nie szanują. I przed chwilą usłyszałaś od Jezusa, usłyszałeś, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Jeżeli nie pozwalasz się zjeść, to nic nie rozumiesz z Eucharystii i nie jesteś eucharystyczny. Oczywiście to nie znaczy, że się zgadzam na zło, że daję się pomiatać, że kiedy jestem bity, kiedy jestem poniżany, to mówię, tak, na chwałę Pana, możesz mnie poniżać. Wtedy pozwalasz, by zło się szerzyło. Tego Chrystus nie chce. Ale kiedy wykorzystujesz wszystkie godziwe środki obrony, wszystkie godziwe środki budowania pokoju, jak ktoś Cię odrzuca, wybierasz drogę Jezusa. Błogosławisz swojego prześladowcę, za Niego się modlisz. Wtedy jesteś eucharystyczna. Wtedy rozumiesz chociaż trochę, co to jest Eucharystia. Jeśli tego nie robisz, jesteś widzem, jak w teatrze. Wychodzisz i jesteś po staremu, bo dlaczego masz się stać łabędziem, skoro przed chwilą oglądałeś Jezioro Łabędzi Czajkowskiego? To tylko teatr. Więc jeśli nie zmienia Cię Eucharystia, jesteś jak widz w teatrze. Wracasz do swojego starego życia. A to jest modlitwa ofiarnicza. Ja mam stać się ofiarą, która jest przemieniana. Ofiarowuję swoje cierpienie, niezrozumienie, ale też ofiarowuję to, co mi się udaje, co się udaje Twoim dzieciom. Ofiarowuję swoje talenty, które służą innym i inni mnie za to chwalą i Bogu dzięki, bo mam to od Niego. Inni to dostrzegają, a ja umiem to pomnażać. Po modlitwie ofiarniczej są tak zwane modlitwy wstawiennicze. Celebrans modli się za żywych i za zmarłych. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w wierze i miłości razem z naszym papieżem. No bo ksiądz nigdy nie odprawia prywatnej w swoim imieniu mszy świętej. ale zawsze w jedności z Ojcem Świętym i biskupem miejsca. Jak mówił już święty Ambroży, inny doktor Kościoła, Eucharystia tylko wtedy jest ważna, kiedy odprawia ją biskup albo prezbiter delegowany przez biskupa. Jeżeli ja, ksiądz, czy którykolwiek mój brat, prezbiter, odprawiam mszę świętą, to zawsze z delegacji biskupa. Jak gdyby reprezentuję jego, biskupa, który jest znakiem jedności Kościoła, naszej wspólnoty. Modlę się zatem, że za biskupa Rzymu, następcę świętego Piotra, papieża, za mojego biskupa, ja zawsze w jedności z nim i za umarłych, za zmarłych, pamiętacie? Pamiętaj, Panie, wszystkich zmarłych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem. Po modlitwach wstawienniczych, czyli tu pokazuje ten moment, że Kościół pielgrzymujący, my tu na ziemi, jesteśmy w tym uwielbieniu Boga złączeni z Kościołem triumfującym, którzy są już w chwale i którzy są w oczekiwaniu na chwałę, w czystcu, za których się modlimy. Po modlitwach wstawienniczych jest moment na doksologię, doksa. W języku greckim to oznacza chwała, doksologia, uwielbienie Boga. Jest to szczególny moment, bo ksiądz, celebrant podnosi postacie eucharystyczne ku górze, w tym znaku wywyższenia, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, czyli cała trynitarna, tutaj jest ta formuła, jest Ojciec, jest Syn, jest Duch. Wszelka cześć i chwała na wieki wieków. A wy wszyscy, mówię jako celebrant, wy uczestnicy, odpowiadając Amen, podpisujecie się jakby pod tym wszystkim. Nie, że tylko w to wierzycie, ale że zgadzacie się żyć eucharystycznie, naśladować Jezusa, również w Jego uniżeniu, w Jego przyjmowaniu krzywd i w uczeniu się pełnienia woli Boga Ojca na wzór Jezusa, który pełnił wolę Boga Ojca. Ten Amen, niektórzy twierdzą, liturgiści, to tak naprawdę najważniejsze słowo w całej mszy świętej. Amen na koniec modlitwy wiernych. Później to już tylko komunia, która potwierdza to, co się przed chwilą stało. Później ktoś powie, no proszę księdza, no jak to później? Później przyjęcie komunii, bardzo ważny moment. Tak? Nie, najważniejszy moment stał się do tej chwili. I to przeżywaliście kilka tygodni temu, gdy nie mogliście być w niedzielę na mszy. Uczyli, czy przypominali wam księża o komunii duchowej. Najważniejsze się stało do tego momentu. Teraz tylko komunia, czy ją przyjmiesz tu, czy ze względu na koronawirusa nie mogłeś jej przyjmować, ona jest już w tobie, bo powiedziałaś Amen. I teraz nie możesz tego zdradzić, bo zgodziłeś się, powiedziałeś Amen. Czy tutaj, czy przed monitorem komputera, oglądając w internecie, czy przed telewizorem, czy przy radiu, słuchając przy świętej. Powiedziałeś Amen, tu się najważniejsze stało. Teraz już tylko obrzędy komunii, już tylko konsekwencje, już tylko widzialny obraz tego, co się dokonało do tej chwili. Jestem w komunii z Panem, a dowodem tego jest to, że teraz ją przyjmę. A nawet jak nie mogę przyjąć, bo jest koronawirus, ja i tak, on jest we mnie. Bo zgodziłem się, powiedziałem mu Amen. Amen.